Nazywam się Marcin Matczak i prowadzę program pod tytułem Prawem i Rozumem. Program, który w czasach skrajności szerzy idee antyautorytarne, antyfaszystowskie, normalne. Program, który realizuje ideę radykalnego centrum. Zapraszam. Witam Państwa już w czwartym odcinku naszego programu i cały czas dziękuję tym wszystkim, którzy go wspierają na platformie Patronite. To dzięki Wam jest on produkowany, dzięki Wam może być promowany i dzięki Wam jest możliwe szerzenie idei, które, jak mi się wydaje, są niezwykle ważne we współczesnym świecie. Właśnie w świecie, w którym ścierają się skrajności, czy to prawe, czy to lewe. Ważne jest to, żeby brzmiał głos rozsądku, głos centrum, o którym się zapomina, które jest letnie, które nie wszystkim się podoba, które przez wielu ludzi jest traktowane jako jakieś takie nijakie. Centrum jest mądre, centrum się zastanawia, centrum szuka opcji i nie lubi skrajności. O tym mówimy w tym programie. Przypominam, że można go wspierać na platformie Patronite, która jest nie tylko platformą do zbierania pieniędzy. Oczywiście także, bo komunikacja, skuteczna komunikacja kosztuje. Ale jest to platforma, na której spotykamy się od czasu do czasu w ramach spotkań online, gdzie dyskutujemy, jak sobie radzić z tymi skrajnościami. Ja czerpię bardzo dużo z tych spotkań dzięki temu, że Państwo mnie inspirują, więc jeżeli chcecie dołączyć do tej platformy i do tej wspólnoty ludzi, którzy zastanawiają się nad problemami współczesnego świata, wystarczy 25 zł miesięcznie. To jest ten próg wsparcia, który uprawnia do udziału w tych spotkaniach. Zapraszam serdecznie, wystarczy wejść na stronę i tego wsparcia udzielić. Tym, którzy już to zrobili, bardzo serdecznie dziękuję. W opisie filmu dziękuję Wam z imienia i nazwiska. Bardzo, bardzo jestem za to wdzięczny. Dzisiaj jak zwykle dwie części, czyli najpierw wideo felieton, a później sanatorium chorych myśli. Dzisiaj akurat będzie tam myśl zdrowa. W wideo felietonie opowiemy sobie o tym, dlaczego ludzie mają w sobie coraz więcej miłości do partii prawicowych. Dlaczego w szczególności młodzi mężczyźni głosują na partie prawicowe, w szczególności na partie faszyzujące? Co się z nimi stało? Do czego doprowadzili siebie i innych, że takich wyborów dokonują? O tym porozmawiamy w wideofelietonie.
Audio felieton.
Ten wideofelieton zaczynam od prywaty. To jest książka Jak zatrzymać koniec świata, którą napisaliśmy wspólnie z Marcinem Makowskim, w której stawiamy sobie pytania, na które dzisiaj chciałbym znaleźć odpowiedź. Ten tytuł Jak zatrzymać koniec świata jest tytułem jednocześnie naiwnym i bezczelnym. Jest on tytułem naiwnym, ponieważ jest w nim jakaś wiara, że da się to zrobić. Oczywiście pewne procesy, z którymi mamy do czynienia, te procesy, które dzieją się w ludzkich głowach, są nieraz procesami nie do zatrzymania, ale na pewno warto o nich dyskutować i warto je próbować zrozumieć, bo wtedy przynajmniej jest jakaś szansa. Jest to także taki tytuł bezczelny, bo on zakłada, że mimo, że jest tak trudno, mimo, że te procesy są tak złożone, to jednak możemy coś wymyślić. Ja w to wierzę. Oczywiście nie da się tego zrobić w pojedynkę, ale w grupie być może już tak. Jeżeli będzie odpowiednia liczba ludzi, którzy będą mieli świadomość tych problemów i ci ludzie będą mówić, a nie milczeć, ci ludzie będą się komunikować, będą pisać, będą postować, a nie tylko oglądać, to na pewno wtedy jest większa szansa, że unikniemy jakiegoś zła. W tej książce i w dzisiejszym wideofelietonie stawiamy sobie pytanie dotyczące tego, jak to się dzieje, że ludzie się radykalizują. Radykalizują w tym sensie, że nie wystarczy im właśnie centrum, nie wystarczy im polityka zdrowego rozsądku, nieraz źle, brzydko nazywana polityką ciepłej wody w kranie, tylko chcą emocji, chcą mieć kogoś, kto jest skrajny, kto jest jednoznaczny, albo po prawej, albo po lewej stronie. Chcą głosować na ludzi, którzy są zdecydowani, którzy prezentują świat w formule czarno-białej, którzy mówią, kto jest wrogiem, a kto jest przyjacielem i w ten sposób dają jakiś drogowskaz w tym świecie. Otóż uważamy, że przyczyn jest bardzo dużo, ale próbowaliśmy wyselekcjonować z Marcinem Makowskim kilka i o nich właśnie w tej książce porozmawiać. Pierwsza taka przyczyna, praprzyczyna w pewnym sensie, to przyczyna, o której mówił Fryderyk Nietzsche. Bóg umarł. Bóg umarł, a więc umarła religia i stary porządek. Umarł stary porządek normatywny, zbiór zasad, norm, które kierowały ludzkim życiem. Było kiedyś tak, że w pewnym sensie ludziom było łatwiej dokonywać wyborów. Nie wiadomo, czy to były do końca ich wybory. Żyli sobie w małej miejscowości, rządzeni jedną religią, rodzili się, żyli i umierali w tym samym kościele, pod tą samą osłoną normatywną, wiedzieli, co jest dobre i co jest złe, bo mówił im to Kościół. Ale Nietzsche już w XIX wieku powiedział, Bóg umarł, a więc religia nie pełni już swojej roli wskazywania kierunku. Już nami nie rządzi, bo jesteśmy dziećmi oświecenia, jesteśmy wolni, mamy umysły, potężne umysły, które pozwalają nam tworzyć swoje własne życie i kreować swoje własne życie. Można powiedzieć, że ponieważ nie ma już tego drogowskazu, nie ma już tego rusztowania religii, każdy z nas stał się takim Adamem Słodowym moralności. Ludzie w moim wieku wiedzą, kto to jest Adam Słodowy. Jeżeli ktoś nie wie, to tylko przypominam, że był to absolutnie legendarny twórca programu o charakterze Zrób to sam, który w PRL-u uczył nas, jak wykonywać różne bardzo ciekawe rzeczy z niczego, robić je samemu. A dzisiaj my jesteśmy Adamem Słodowym swojej moralności, to znaczy tworzymy swoją własną moralność. Nietzsche mówił o tym, że taki człowiek, który potrafi stworzyć swoje własne wartości, to nadczłowiek, to übermensch. My znamy oczywiście to pojęcie z konotacji niezbyt przyjemnych, nazistowskich, ale ono rzeczywiście pokazuje u samego Nietzschego kogoś, kto jest na tyle mądry, ma taką intuicję moralną, że mimo upadku wartości, właściwie odrzucenia tych wartości, jest w stanie stworzyć swoje własne wartości i w tym kierunku moralnym iść. Gdzie problem? Problem w tym, że nie każdy jest übermenschem, że nie każdy jest takim nadczłowiekiem i cała masa ludzi nie wie, według jakich zasad żyć i nie jest w stanie ich wytworzyć samotnie, samodzielnie. Więc co robi? Zaczyna szukać wsparcia w innych. Ale ponieważ nie ma już starej dobrej religii albo starej złej religii, jak niektórzy powiedzieli, szuka tego w ideologiach. Szuka tego w ideologii prawicowej, która przywołuje pewne dawne wartości i mówi, bądźmy jak talibowie, nie zmieniajmy tego, co było kiedyś, bo kiedyś było dobrze. Te stare hierarchie, te stare zasady, to było to, czego powinniśmy się trzymać. Ale są też tacy, którzy rzucają się w wir postępu i wyznają ideologię z drugiej strony bardzo atrakcyjną, czyli ideologię lewicową, idźmy do przodu, bądźmy postępowi, zmieniajmy wszystko, przeprowadźmy rewolucję. Jestem wrogiem ideologii, jestem wrogiem skrajności, ponieważ one nas oszukują. Mówią, że złożony świat jest bardzo prosty. Mówią na przykład, że świat dzieli się na wierzących i niewierzących, albo na swoich i nieswoich, na białych i niebiałych, albo w ideologii lewicowej na wyzyskiwanych i wyzyskujących, na klasy, w których jedna uciska drugą. Ja nienawidzę odpowiedzialności zbiorowej. Nie lubię być wsadzany do klasy. Chciałbym mieć prawo do tego, żeby się wyróżnić i z tego, i z tego. Czy nie można być gdzieś po środku? Czy nie można nie zapisywać się do danej grupy, do kibiców danej drużyny, do kibiców danej ideologii? Okazuje się, że współcześnie nie. Trzeba być zimnym albo gorącym. Jeżeli jest się letnim, to jak mówi nam stara religijna zasada, stajemy wypluci. To jest bardzo groźne, natomiast to rzuca nam trochę światła na ten problem, z którym dzisiaj tutaj do Państwa przychodzę i o którym piszemy w tej książce. Jeżeli jest tak, że w świecie ludzie działając potrzebują jakichś zasad i nie mogą ich znaleźć w religii, to gdzie je znajdują? No może ich w ogóle nie potrzebują. My w tej książce opieramy się na takim założeniu, którym ja w mojej pracy naukowej się kieruję, że teoria ewolucji dotyczy nie tylko naszych ciał i naszej biologii, ale także kultury. To znaczy, że jeżeli coś przez jakiś czas funkcjonuje, na przykład pewne zasady religijne, to one prawdopodobnie są nam do czegoś potrzebne. I jeżeli później przestają funkcjonować, to są tylko dwie możliwości właściwie. Albo to jest tak, że na przykład taka religia jest jak kość ogonowa, czyli jakiś relikt przeszłości, którego już nie potrzebujemy i możemy go odrzucić. I wiele ludzi w to wierzy, że tak właśnie jest. Albo jest tak, że religia jest jak kciuk, albo te zasady, niekoniecznie religia, ale zasady wynikające z religii, normy wynikające z religii są jak kciuk, a więc coś, co jest dalej potrzebne i bez czego jest bardzo trudno żyć. I wiecie co, wszystko wskazuje na to, że ludziom te zasady są potrzebne, że oni ich potrzebują, żeby radzić sobie ze światem. Dlaczego ich potrzebują? Już o tym mówiliśmy, ponieważ są dwa rodzaje wolności. Jest wolność negatywna, wolność od, czyli ten wielki ocean, po którym można żeglować, i wolność do, umiejętność wyznaczania sobie kierunku celu, w którym chce się zmierzać. My jesteśmy całkiem dobrzy, jeżeli chodzi o tę wolność negatywną. Bardzo szybko i sprawnie kreujemy sobie wolność od. Właśnie wolność od religijnych zakazów, wolność od norm, wolność od jakiejś tam tyranii. I później wydaje się, że wszystko jest w porządku, ale nagle otwiera się taka przestrzeń wyboru, że ludzie się w tym gubią. Że nagle okazuje się, że jeżeli masz 1000 opcji, to wybór jednej nie jest zyskiem, tylko jest stratą pozostałych 99 tysięcy, czy ilu tam byście sobie nie policzyli. To jest bardzo poważny problem, który właśnie, jak się wydaje, dotyczy młodych ludzi, w szczególności młodych mężczyzn, którzy w tym obszarze wolności negatywnej nie bardzo wiedzą, w jaki sposób wybierać. I potrzebują tego doradzenia, jak wybierać. I ponieważ nie ma już starych zasad, no to pojawiają się zasady nowe, właśnie ideologie. Pojawia się i prawicowa ideologia, i lewicowa. Ta prawicowa jest bardziej kusząca dla młodych mężczyzn, a ona niestety często niesie ze sobą poważne skutki uboczne. Ona upraszcza świat, bardzo często oparty na nienawiści, bo nienawiść bardzo upraszcza świat. Jak wiesz, kogo masz nienawidzić, to wiesz, kogo masz kochać, a populista prawicowy bardzo często ci powie, co masz zrobić. W związku z tym nagle okazuje się, że ty uzyskujesz pewną pomoc, jeżeli jesteś takim młodym człowiekiem, w jaki sposób masz myśleć o świecie. Już nie jesteś taki zagubiony. Pytanie jest takie, kto jest twoim przewodnikiem, bo ten przewodnik jednocześnie może cię prowadzić w takie przestrzenie, które dla państwa, dla społeczeństwa, dla innych są groźne. Na przykład w kult siły. Zwróćcie uwagę, o tym już wspominaliśmy. Dla młodych ludzi, zwłaszcza dla młodych mężczyzn, ten kult siły jest bardzo atrakcyjny. On jest widoczny w podejściu prawicowym. Tam jest dużo militaryzacji, wojskowości, właśnie tego, żeby być sprawnym, że wtedy poradzimy sobie ze światem. Jest też oczywiście dużo strachu przed tym światem. To jest taka sytuacja, w której właśnie już nie potrzebuje się filozofii, myślenia, potrzebuje się Aleksandra Macedońskiego, który przychodzi i przecina węzeł, a go nie rozwiązuje. To jest w tym sensie groźne, że niestety taka sytuacja przyzwyczaja młodych ludzi do tego, że jeżeli nie daje się problemu rozwiązać po dobroci, dyskusją, deliberacją, to trzeba go rozwiązać siłą. Co więcej, trzeba innym pomóc rozwiązać go siłą. Dla mnie w Polsce symbolem takiego podejścia do rzeczywistości jest podejście Konfederacji. Ja wielokrotnie mówiłem, że ja obawiam się tej partii. Ja obawiam się jej, ona oczywiście nie jest bardzo silna, ale rośnie. Ja obawiam się Grzegorza Brauna i jego wizji świata. I obawiam się młodych ludzi, którzy podziwiają Grzegorza Brauna. Bo to jest gość, który nie gada. To jest gość, który przychodzi i wyrywa mikrofon. To znaczy zamyka usta, nie pozwala się wypowiedzieć profesorowi, który na przykład chce mówić o stosunkach polsko-niemieckich czy polsko-żydowskich. On przychodzi i wywraca głośniki. On bierze w rękę gaśnicę i atakując bohatersko choinkę albo atakując bohatersko świece hanukowe, jednocześnie atakuje i sprowadza zagrożenie dla życia i zdrowia kobiety. Jest silny, jest zdecydowany i co więcej, zamiast być potępionym, zostaje uwielbiony z tego tytułu. Potem nagle okazuje się, że ludzie kupują te gaśnice, przychodzą, żeby on je podpisał. Do czego ma służyć ta gaśnica? Czy ona ma gasić, czy może ma zapalać? To może być taka dziwna gaśnica, która będzie zapalała. To są bardzo niebezpieczne sytuacje i musimy się pochylić nad tym, z czego one wynikają. One wynikają nie tylko z tego upadku starych porządków, nie tylko z tej inwazji nowych porządków, ale z tego, z czegoś, co można by było nazwać pustką normatywną. Pustką, czyli taką przestrzenią, gdzie nie ma zasad, gdzie nie ma hierarchii, gdzie nie ma norm. Zwróćcie uwagę, wielu ludzi o tym mówi, że kiedyś w społeczeństwach młodzi mężczyźni mieli ten moment inicjacji. Tak, młodego Indianina wrzucało się nieraz nagiego, nawet tylko z nożem w środek jakiegoś lasu i kazano mu wrócić do osady. Jak wracał, to znaczy, że sobie poradził i był mężczyzną. Jak nie wrócił, trudno, widocznie się nie nadawał. To było brutalne, ale to dawało pewien moment, w którym ktoś, na przykład ten młody mężczyzna, musiał powiedzieć: dobra, jestem dorosły, muszę się wziąć za swoje życie. Niektórzy sobie żartują, że współcześnie inicjacja polega na tym, że mama mówi do synka: Szymek, masz już 36 lat, musisz się wyprowadzić. To jest ten moment, kiedy młody, już nie taki młody mężczyzna, zdaje sobie sprawę, co się z nim dzieje i rzeczywiście, że coś trzeba zrobić. Ryzyko, jakie się wiąże z tą całą sytuacją, jest ogromne. Jak powiedziałem, na całym świecie obserwujemy tendencję, w której młodzi ludzie, zwłaszcza młodzi mężczyźni, idą w kierunku prawicy. Idą w kierunku faszyzacji życia publicznego, przez które ja głównie rozumiem brak deliberacji, brak rozmowy, zastąpienie to siłą, czyli rozwiązywanie problemów siłowe, które jest niezwykle groźne i podziw dla tej siły. To jest często podziw ludzi słabych, którzy sami nie potrafią sobie radzić ze światem, w związku z tym podziwiają tych, którzy są właśnie sprawczy, przemocowi. No i teraz powstaje pytanie, czy my mamy... Co mamy z tym zrobić? Znaczy, czy mamy rozłożyć ręce i właśnie powiedzieć: no nie, ten świat stary się skończył, nowy jeszcze się nie zaczął, no być może trzeba dać szansę tym ideologiom. No niestety i jedna, i druga ideologia, i prawicowa, i lewicowa w XX wieku przyniosły bardzo, bardzo negatywne, mówiąc eufemistycznie, skutki. W związku z tym może jednak trzeba by było wrócić do pewnych starych zasad. Może już nie oczywiście w formacie religii, bo religia się skompromitowała. Bóg rzeczywiście umarł i nikt po nim nie płacze. Umarł, bo umarła religia, Kościół skompromitował się aferami pedofilii i innymi, które pokazały pewną dwulicowość, której już się nie da przeskoczyć. Ludzie prawdopodobnie już nigdy do tego myślenia nie wrócą. Ale być może pewne stare zasady, które rządziły naszym życiem, które mówiły nam, w jaki sposób dokonywać wyborów, mają sens. To jest kolejna teza tej książki, Jak zatrzymać koniec świata, którą napisaliśmy z Marcinem Makowskim. Tak jak mówiłem, my się zastanawiamy nad tym, czy te stare zasady nie miały jednak jakiegoś sensu, czy one nas czegoś nie uczyły. Bo stawiamy następującą tezę. Czy człowiek, dziecko oświecenia, małpa z wielkim umysłem, która umie mówić, pisać, czasami nie żyje zbyt krótko na tym świecie, żeby pozjadać wszystkie rozumy? Czy możemy być Adamami słodowymi swojej moralności? Czy jeżeli żyjemy tu 70-80 lat, to czy jesteśmy w stanie na podstawie własnego doświadczenia dokonywać najważniejszych wyborów? Na przykład takich, kiedy się wyprowadzić od rodziców, czy zawierać stały związek, czy może żyć w związku wolnym, czy mieć dziecko, czy mieć psiecko, jak to teraz bardzo często bywa. Czy te wybory których jesteśmy w stanie całkowicie świadomie dokonywać? Przecież nic dwa razy się nie zdarza, jak mówi poetka, i my nie mamy doświadczenia, które pozwalałoby nam dokonywać tych wyborów zawsze dobrze, bo nie mamy szansy dokonywać ich często dwukrotnie. Ja sam, zbliżając się do 50, kiedy patrzę w swoją przeszłość, to myślę, że nie wszystkie wybory, których dokonywałem, były sensowne. Ale często miałem przekonanie, że one są moje. Na podstawie mojej intuicji moralnej czułem się übermenschem. Może trzeba było posłuchać nieraz rodziców, może trzeba było posłuchać tradycji i podjąć niektóre decyzje inaczej. Niektórzy w ogóle mówią, że prędkość dźwięku to jest najwolniejsza prędkość we wszechświecie, ponieważ to, co mówią do nas rodzice, dociera do nas dopiero po 30 latach. Trochę jest w tym prawdy, ale to znaczy, że dociera do nas to, co mówiła tradycja. Dociera do nas to, co mówiła przeszłość. W tej książce pokazujemy, że na przykład stare opowieści w wielkich księgach religii monoteistycznych, nawet jeżeli ta religia instytucjonalna dla nas już jest nie do przyjęcia, mogą służyć za pewnego rodzaju kierunek. Mogą nam pozwolić się zastanowić nad pewnymi kwestiami, właśnie jak żyć, czy żyć odważnie, konfrontować się ze złem, czy się przed nim ukrywać. To są rzeczy, które jest bardzo trudno wymyślić samemu. Wiecie, ja z wielkim zaciekawieniem i z wielkim zdziwieniem widzę, w jaki sposób ta tradycja jest mądrzejsza od indywidualnego życia. W jaki sposób ona jest jakby zbiorem mądrości ponadpokoleniowej, gdzieś tam zbieranej przez wieki, przekazywanej w opowieściach, przez ludzi, którzy też żyli swoje nieraz 30, 40, 50, 60 lat, ale kiedy ich było wielu, kiedy było wiele pokoleń, no to ta ich wiedza jakoś się tam skumulowała. To jest szokujące nieraz, kiedy analizuje się jakieś stare konwencje, na przykład, nie wiem, na wyspach Oceanii, w jakichś prymitywnych społecznościach, tabu w postaci tego, że kobiety w ciąży nie jedzą ryb. Dlaczego? No nikt nie wie dlaczego, no bo skąd ma wiedzieć, po prostu nie jedzą. My wiemy, że to jest mądre, dlatego że wtedy być może unikają jakimś zatrucia ciężkimi metalami, które mogłyby spowodować zwłaszcza w ciąży uszkodzenie płodu. Ale skąd te podmioty mogą o tym wiedzieć? Nie wiedzą. Po prostu taka jest tradycja, taka jest mądrość przekazywana z pokolenia na pokolenie i według tej mądrości oni żyją. Ja swoim studentom opowiadam zawsze historię uprawy manioku, być może o niej już mówiłem. Takiego południowoamerykańskiego ziemniaka, która trwa długie 5 etapów. I niektórzy się zastanawiają, po co aż 5 etapów? Dlaczego 5 etapów? Dlaczego tak, skoro już po trzecim etapie maniok przestaje być gorzki? Może da się go jeść? Chemicy dopiero w XX wieku sprawdzili, że mimo że on przestaje być gorzki po trzecim etapie, to dopiero po 5 przestaje być trujący. Ale nikt tego znowu nie mógł wiedzieć. Mimo to automatycznie, ślepo nieraz ludzie szli za tą tradycją i realizowali tę ciężką uprawę, tę ciężką przygotowywanie tego manioku i dzięki temu przeżyli. Gdyby ktoś był właśnie bardzo mądry, z wielkim umysłem, przyszedłby i powiedział: słuchajcie, po co to robicie? Zatrzymajmy się po tym trzecim etapie. Już by tych ludzi nie było. Nie funkcjonowaliby, nie byłoby ich dlatego, żeby wyginęli. Dlatego, że ta toksyna, która się gromadzi w ludzkim ciele po spożywaniu manioku nieodpowiednio przygotowanego, zabija z opóźnieniem. Nie wiedzieliby, że to ona zabija. Ona się gdzieś gromadzi w ciałach, tak jak rtęć w pewnym sensie, i po jakimś czasie dopiero, nie wiadomo z jakiego powodu, nie jak po zjedzeniu trucizny, ale po nagromadzeniu tej trucizny w ciele się umiera. Więc ludzie mogą nieraz nie wiedzieć, że ta sytuacja właśnie w taki sposób wygląda. Jedyną szansą na ich przeżycie jest to, że ślepo idą za tradycją. Ja wiem, że my nie lubimy ślepego podążania za tradycją, że całe nasze wychowanie, nasza edukacja mówi nam, że nie powinniśmy tak robić, że powinniśmy być świadomi, krytyczni. To prawda, ale nieraz wylewamy dziecko z kąpielą. Nieraz wyrzucamy to, co w tradycji dobre, i idziemy ślepo z kolei za tym, co nowe. Na przykład wierzymy w to, że dobrym sposobem na podejmowanie decyzji moralnych jest podążanie za swoją intuicją, za swoimi emocjami. Wiecie, jeżeli ktoś chce na przykład zacząć biegać i będzie podążał za swoimi emocjami, to zawsze zostanie pod ciepłą kołderką. Dlatego, że no po prostu tam jest milej niż na dworze, gdzie jest zimno i pada. Jeżeli ktoś podejmie jakieś zobowiązanie troszczenia się o kogoś, no to to nie jest wcale miłe, to jest trudne. Milej będzie się nie troszczyć, być egoistycznym. Ale wszystkie te nauki starych tradycji pokazują, że to nie jest właściwa droga. Dlatego zwracam na to wszystko uwagę, bo w tej pustce, z którą mamy do czynienia, no bo upadły stare zasady, wydaje się, że coś ją musi wypełnić. I zamiast mądrych zasad, mądrych norm, które są otwarte na człowieka, które oparte są na jakiejś bliskości, solidarności, mamy do czynienia z normami, które są proponowane przez ideologię. Ideologie, które upraszczają rzeczywistość. Są oparte często na nienawiści. Są czarno-białe. Dzielą ludzi na wrogów i na przyjaciół. Właśnie dlatego polaryzacja, dlatego ideologie są tak popularne, bo one porządkują świat. Ten młody człowiek, na przykład ten młody mężczyzna, który nie ma tych starych zasad, tych starych norm, chce jakoś wiedzieć, jak postępować. I wtedy nagle ktoś przychodzi i mówi, zobacz, ci są dobrzy, ci są źli. Tych masz kochać, tych masz nienawidzić. I wszystko staje się prostsze. I cała ta sytuacja staje się jakby łatwiejsza. To jest przyczyna, dla której młodzi ludzie, zwłaszcza mężczyźni, idą w kierunku prawicy. Więc najpierw strach, najpierw chaos, później upadek starych wartości i zastąpienie ich nowymi, które są często uproszczone, nie są oparte na szacunku dla człowieka, nie są oparte na szacunku dla jego godności, są oparte na wyrywaniu mikrofonu, na biciu, na odpalaniu gaśnicy po to, żeby coś zniszczyć. To jest wizja, która jest ułudą normy, to jest wizja, która jest ułudą porządku, ale dlatego jest tak atrakcyjna. Więc żeby zapobiegać temu, żeby zapobiec temu małemu końcowi świata, o którym mówimy, czyli takiemu końcowi świata, w którym ludzie z jednej strony zrezygnowali ze starych wartości, bo Bóg umarł, ale wybierają nowe też, jeszcze groźniejsze, dlatego że te upraszczają i niszczą. Pamiętajcie o tym, że Nietzsche przewidział XX wiek. On powiedział, że tak będzie właśnie, że pojawią się wielkie ideologie nowego człowieka, któremu się będzie wydawało, że może tworzyć wielkie wartości, za nimi podążać, ale to doprowadzi, może doprowadzić do zniszczenia. I widzieliśmy to w wielkiej ideologii nazistowskiej, która doprowadziła do zniszczenia, czy w wielkiej ideologii komunistycznej, która także doprowadziła do zniszczenia. One były oparte na jakichś bardzo błędnych założeniach, ale obie były oparte na uproszczeniu. Ty jesteś dobry, ty jesteś zły. Ciebie trzeba kochać, ciebie trzeba nienawidzić, zabić, spalić. Były oparte na kwalifikowaniu do bardzo jasnych klas, a ludzie nie są jednowymiarowi, żeby ich do tych klas klasyfikować. Do Aryjczyków i niearyjczyków, do kułaków i do robotników, do dyskryminujących i do dyskryminowanych. Te proste podziały są atrakcyjne, bo dają ułudę porządku w świecie, ale są niezwykle groźne, są niezwykle szkodliwe, ale jak widać są bardzo popularne. Właśnie z tego powodu tak dużo ludzi za nimi idzie. Nie mamy jasnych odpowiedzi. Staramy się pokazać w tej książce, że trzeba to objąć troską. Trzeba się zastanowić nad tym, w jaki sposób przekonywać ludzi, żeby raczej rozmawiali, a nie się zabijali. Żeby prowadzili rozmowy, a nie żeby właśnie wyskakiwali do siebie z maczetą, żeby wyskakiwali do siebie z gaśnicą, żeby głosili kult siły. Żeby rozumieli, że rozmowa, uległość, negocjacja nie jest wstydem. Jest czymś wartościowym. Żeby nie szli w kierunku Grzegorza Brauna, w tym kierunku, który on wyznacza. Tego przekonania, że jeżeli jestem zdecydowany, jeżeli jestem jak ten talib, jeżeli w ogóle nie uznaję żadnego ustępstwa, to wtedy jestem silny. Nie, silni ludzie potrafią rozmawiać i negocjować. Niestety to się staje coraz mniej atrakcyjne wśród ludzi młodych. To tyle wideo w felietonie. Chciałem w nim rozpocząć tak naprawdę z wami dyskusję na temat tego, dlaczego młodzi ludzie, zwłaszcza mężczyźni, popierają prawicę, często faszyzującą. Dlaczego tak łatwo padają łupem różnego rodzaju ideologii. W książce Jak zatrzymać koniec świata, którą napisaliśmy z Marcinem Makowskim, staram się odpowiedzieć na to pytanie. Nie mamy oczywiście jasnej odpowiedzi, ale każda refleksja jest początkiem jej szukania. Zachęcam was do tego, żeby tę książkę przeczytać, żeby z nami podyskutować. I tyle w pierwszej części, czyli w wideofelietonie, a teraz przejdziemy do Sanatorium Chorych Myśli.
Sanatorium Chorych Myśli.
W Sanatorium Chorych Myśli najczęściej analizujemy i diagnozujemy myśli chore. A więc takie, które wydają się prawidłowe, wydają się mądre, ale są tak naprawdę głupie albo niebezpieczne. Ale dzisiaj będzie myśl zdrowa. Ta myśl brzmi: nie strzela się do komarów z armat. Nie strzela się do komarów z armat. Dlaczego taka myśl? Otóż jest ona wyrazem zasady, która obowiązuje w wielu państwach, w konstytucjach, w prawie międzynarodowym, zasady proporcjonalności. Zasada proporcjonalności to zasada, która mówi, że kiedy usuwa się jakieś zło, kiedy walczy się z jakimś złem, to należy baczyć, ażeby nie spowodować zła większego, ażeby ograniczyć koszty, czyli to, co niszczymy, naprawiając. Ta zasada ma inne nazwy, nazywa się także zasadą niewylewania dziecka z kąpielą, bo wylewanie dziecka z kąpielą to jest pozbawianie się jakiegoś zła w postaci brudnej wody, ale jednocześnie traceniem czegoś cennego, czyli dziecka. W związku z tym chodzi o to, żeby państwo, rozwiązując problemy, działało proporcjonalnie. Proporcjonalnie, czyli w taki oto sposób, ażeby nie robiło więcej szkody niż pożytku. Bo jak się strzela do komarów z armat, no to ani się tego komara nie zabije, ani się nie uchroni innych rzeczy przed zniszczeniem, bo ta wielka kula w małego komara nie trafi, a coś poważniejszego zniszczy. Wyobraźcie sobie, że mimo że tak oczywista się wydaje ta zasada, państwa bardzo często działają łamiąc ją. Jest to związane między innymi z rzeczą, o której mówiłem wcześniej, czyli z takim jakimś podziwem dla siły, dla szeryfów, którzy przychodzą i mówią właśnie: słuchajcie, mamy problem, no to walnijmy w niego, rozwiążmy go z mocnym przytupem i wtedy będziemy mieli poczucie, że zrobiliśmy coś naprawdę ważnego, że zrobiliśmy coś silnego. Bądźmy tymi silnymi facetami, którzy nie gadają, tylko rozwiązują problemy. To najbardziej widać w tak zwanym populizmie penalnym, czyli sytuacji, w której jeżeli zdarza się jakieś przestępstwo, to wtedy wychodzi bardzo silny polityk albo udający silnego człowieka polityk i mówi: trzeba zaostrzyć kary, a w ogóle najlepiej to przywrócić karę śmierci, bo jak będzie kara śmierci, to będzie porządek. Ja nieraz pytam moich studentów, czy wierzą w to, że gdyby wprowadzić karę śmierci za przekraczanie prędkości, to ludzie na pewno jeździliby przepisowo. Nie wierzę w to, dlatego że przekraczanie prędkości ma różne powody i ludzie nie zawsze świadomie myślą o tym, że kara i tylko kara ich przed tym zatrzyma. To tak jak z pedofilią, jest bardzo podobnie. Oczywiście to jest wielkie przestępstwo, wielka szkoda, wielka tragedia, jeżeli zdarza się czyn pedofilski. No ale wtedy znowu pojawia się polityk, który mówi: trzeba zaostrzyć kary. No tak, oczywiście, bo pedofil przed atakiem przegląda kodeks karny i mówi: o, zwiększono o 6 miesięcy, to sobie dam spokój. Nie, tu trzeba profilaktyki, trzeba całościowego podejścia, bo każde przestępstwo jest złożonym zagadnieniem. I spowodowanie czy przekonanie ludzi, że wprowadzi się coś bardzo surowego, że zadziała się bardzo ostro, często nieproporcjonalnie w stosunku do problemu, nie jest wcale rozwiązaniem. W Polsce taki problem mamy na przykład z aresztem tymczasowym. On powinien być stosowany proporcjonalnie. No ale weź teraz wypuść człowieka, który jest podejrzany o przestępstwo, z aresztu. Wszyscy się oburzą, że to jest sytuacja, w której właśnie wypuściło się przestępcę. Nikt nie pomyśli, że może właśnie komuś niszczymy życie, bo on traci firmę, rodzinę, bo nieraz siedzi w tym areszcie. W Polsce średni areszt tymczasowy to jest prawie rok, 11 miesięcy. Wyobrażacie sobie? Nieraz niewinny człowiek siedzi prawie rok i dopiero wszyscy później mówią: a, przepraszamy, to rzeczywiście była pomyłka. A on może mieć już życie zniszczone. To jest nieproporcjonalne działanie, nad którym trzeba by było się pochylić. Pomyślcie o tej zasadzie, dlatego że ta zasada jest bardzo ważna dla tego, co nazywam radykalnym centrum. Trudno być proporcjonalnym. Trudno rozważać wszystkie za i przeciw, szukać najlepszego rozwiązania, które jest rozwiązaniem najdelikatniejszym, takim, które da oczekiwaną korzyść, ale jednocześnie nie wyrządzi szkody. Jest to trudno robić, bo ludzie lubią szeryfów. Lubią, kiedy ktoś przychodzi i wali pięścią w stół. To jest efekt, który także powoduje, że często obecnie głosujemy na tych, którzy udają silnych. Nie na tych, którzy myślą, zastanawiają się, analizują, tylko są silni. Tymczasem, jeżeli nie przestrzega się zasady proporcjonalności, jeżeli wyrządza się więcej szkód niż pożytku, przynosi się więcej kosztów niż korzyści, no to zmierza się w kierunku nicości. Zmierza się w kierunku tego, o czym Kononowicz mówił, czyli w kierunku takiej sytuacji, kiedy nie ma już niczego. No bo jeżeli za każdym działaniem byśmy przynosili więcej szkody, więcej kosztów niż korzyści, no to wtedy nie będzie rzeczywiście niczego. Dlatego ta zasada, ta myśl jest bardzo ważna i jednocześnie bardzo trudna. Ludzie nie lubią zniuansowania dzisiaj. Lubią właśnie zdecydowane, silne działanie. Problem jest taki, że zdecydowane, silne działanie często jest właśnie nieproporcjonalne. Mądre państwo, mądrze kierowane, bez ideologii, bez skrajności, powinno być proporcjonalne. Nie strzela się do komarów z armat. Pomyślcie proszę o tej zasadzie i przypomnijcie sobie, że jest to zasada, która przyświeca ludziom, którzy są w centrum, ludziom, którzy chcą myśleć, ludziom, którzy nie boją się tego, że się zastanawiają. Tylko szeryfowie, tylko ci, którzy wyznają kult siły, boją się proporcjonalności i oni bardzo często nie tylko strzelają do komarów z armat, ale spuściliby napalm na miejsce, gdzie są komary, w ogóle nie myśląc o tym, ile to zniszczenia wywoła.
Prawem i rozumem.
To wszystko w dzisiejszym programie. W wideofelietonie rozmawialiśmy o tym, dlaczego młodzi ludzie bardzo często idą w kierunku prawicy, dlaczego popierają partie faszyzujące, dlatego, że są często zagubieni w świecie bez zasad, a ktoś ich oszukuje, że te zasady im proponuje, bo ten świat upraszcza. Pokazuje go jako czarno-biały, pokazuje go jako złożony z wrogów i z przyjaciół. To uproszczenie daje poczucie kontroli, to uproszczenie powoduje, że ludzie mają wreszcie poczucie, że wiedzą, jak postępować, że nad tym ogromnym oceanie wolności negatywnej ktoś im powiedział, w którym kierunku płynąć. Niestety bardzo często jest to związane właśnie z kultem siły, z pomysłem na to, żeby przemocą rozwiązywać społeczne konflikty i to się bardzo źle kończy. Radykalne centrum, które trochę żartobliwie określam tym mianem, to jest takie miejsce, w którym ludzie bardzo mocno są przekonani do tego, że siła nie jest sposobem rozwiązywania problemów i że trzeba mieć dużo dojrzałości, żeby rozwiązywać te problemy rozmową, że nie trzeba być skrajnym. O tym także mówiliśmy w drugiej części naszego programu, czyli w części Sanatorium Chorych Myśli, gdzie mądrą, zdrową myślą była myśl, żeby nie strzelać do komarów z armat, żeby dobierać narzędzia tak, nie na pokaz, nie na pokaz siły, ale żeby one były rzeczywiście mądre. Mam nadzieję, że te rozważania będą dla Was jakąś inspiracją. Jeszcze raz zachęcam do przeczytania naszej książki, którą napisaliśmy z Marcinem Makowskim, Jak zatrzymać koniec świata. Zachęcam do wsparcia tego programu na Patronite. Proszę Was, jeżeli chcecie, zdecydujcie się na subskrypcję. Co tydzień pojawiają się nowe odcinki i tutaj na YouTubie, i na Spotify można albo oglądać, albo słuchać. Można przyłączyć się do naszej grupy, która na Patronite się spotyka i dyskutuje o tym, w jaki sposób zmieniać rzeczywistość i która może wpływać na treść tych programów. Ty także możesz wejść na stronę, pomyśl o tym, bądźmy razem, bo problemy są poważne i nikt ich w pojedynkę nie rozwiąże. Dziękuję za dzisiaj i zapraszam Was już na następny program. Do zobaczenia.